Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A w Radiu Kraków Kultura o poranku drugi gość, Wojciech Bonowicz z nami, poeta, publicysta, dziennikarz, autor wydanego w 2018 roku opracowania dzieł prawie wszystkich Andrzeja Bursy, pierwszego i najnowszego od czasu Stanisława Stanucha opracowania dzieł Andrzeja Bursy. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo serdecznie witam.
Wywołałem tego Andrzeja Bursę trochę z nagła i bezpardonowo. Powiedzmy na początku, że dokładnie dziś Andrzej Bursa skończyłby 90 lat. Ja przyznam szczerze, mam mętlik w głowie, dlatego, że z jednej strony mówimy o Adamie Zagajewskim, tak, z którą rozmawiałem z Anną Arno, poetą, który poniekąd całą tę drogę swoją poetycką, ale także artystyczną przeszedł od tego takiego odburzy, buntu, przez właśnie wyciszenie, refleksyjność i jakiś rodzaj medytacji, która w tej poezji się manifestowała. Tymczasem tutaj mówimy o człowieku, który tak naprawdę na etapie formacji i burzy zakończył swoją przygodę artystyczną, życiową.
Tak, tak.
Mówimy... I pozostawił nas także z jakimś mętlikiem i chaosem, prawda?
Mówimy o bardzo krótkim życiu, prawda? 25 lat, jeszcze takie 25 lat, z których część zabrała wojna najpierw. Temu chłopcu, no bo miał 7 lat, kiedy wojna wybuchła, a potem przychodzi czas stalinizmu, który dla niego jest oczywiście czasem kończenia szkół, studiowania, małżeństwa i tak dalej, ale jest też czasem no właśnie też zabranym, prawda, zabranym czy zajętym przez politykę, więc właściwie w tych 25 latach on ma bardzo niewiele czasu na twórczość, a równocześnie no, zostawia taką po sobie rzeczy, które do dziś właściwie są, robią wrażenie. Znaczy, on zostawia mocny odcisk w literaturze polskiej. W tym sensie jest na pewno jakimś fenomenem. Tak słuchałem tego, o czym rozmawialiście państwo przed chwilą. I tak myślę sobie, że Adam Zagajewski symbolizuje trochę jakby zupełnie odmienny biegun niż Andrzej Bursa, prawda, w poezji polskiej. Adam to jest jednak, jest poeta kultury. Poeta, który jednak wierzył w kulturę całe życie, prawda, w to, że tam trzeba słuchać wielkich mistrzów, warto się z nimi konfrontować, z filozofami, z artystami, z kompozytorami. Andrzej Bursa wchodził w literaturę pod znakiem właśnie takiego odrzucenia, buntu, jak to kiedyś powiedziałem, kopniakami, prawda? To znaczy, nawet w wierszach jego pojawiają się takie motywy. Wchodził w literaturę kopniakiem. Co nie jest całą prawdą o Bursie, bo trzeba też od razu powiedzieć, że to jest twórczość, która w ciągu 3 lat właściwie rozgrzała się, rozpaliła, ewoluowała i zgasła. I w tej twórczości jest właściwie wszystko. Kiedyś można by tak z grubsza powiedzieć, że jest 3 różnych Bursów w tych 3 latach, prawda? Znaczy jest ten, o którym ja powiedziałem, najbardziej efektowny, zbuntowany, gorący, ale jest też taki Bursa liryczny, inspirujący się czy literaturą skamandrycką, czy literaturą rosyjską, który dopiero szuka swojego miejsca. Jest też taki Bursa, który nie wie, kim ma być właściwie. Jeszcze szuka takiego języka dla wyrażenia tej emocji, która go niesie. No ale do literatury wchodzi ten Bursa, który najmocniej jest zakorzeniony w języku mówionym, prawda? To też jest różnica między nim a Adamem Zagajewskim bardzo wyraźna. Znaczy, Bursa chętnie sięga po takie niskie rejestry językowe.
Pan tak kiedyś powiedział, że ta poezja Bursy to jest trochę tak, jakby ktoś przysiadł się do nas, do stolika z piwem i zaczął opowiadać, prawda?
Tak, tak. No taka, no właśnie na tym polega jej kolokwialność, że to jest tak. Czy bezpośredniość, prawda, językowa. Jak się czyta wiersze Adama Zagajewskiego, to oczywiście one są napisane dosyć w taką prostą, powszechną polszczyzną, ale jednak nie obniżają tego rejestru poniżej pewnego poziomu. A bursę interesuje to, co się właściwie dzieje w języku, w tych obszarach mowy, zwłaszcza mowy, do których poeci w Polsce nie sięgali zbyt często. Oczywiście to nie jest tak, że on jest pierwszy. No, Tuwimowi się na przykład zdarzało i Aleksander Watt jest taką symboliczną postacią. Kogoś, kto zaprasza jakby język mówiony, język trochę zdeformowany przez nasze emocje do tego, żeby on był obecny w poezji. Byśmy pokazali iluś wcześniej tak piszących poetów, czy tak poszukujących. Ale niewątpliwie Bursa wykonuje taki najbardziej zdecydowany gest. No, jest poranne radio, więc nie będę tak cytował tych najmocniejszych sformułowań, ale one weszły nawet do potocznego języka. Jego znane sformułowanie o małych miasteczkach nawet zacytowano niedawno w sławnym serialu Roist, prawda? Widać wyraźnie, że pewne sformułowania weszły do języka dlatego właśnie, że mają w sobie pewną siłę. To nie jest siła wulgarności wcale, bo ludzie często tak myślą, że to tylko to jest siła ekspresji, która wie, w którym momencie sięgnąć po jaki język. To jest bardzo istotna różnica, nie, żeby osiągnąć...
A równocześnie ta świadomość językowa, która została, czy zaistniała...
Intuicja jego, bardziej chyba,
właśnie intuicji, no więc
jednak...
właśnie, tak. No bo to właśnie młody wiek i to jest ten moment jeszcze takiego, czasem prawda, na oślep poszukiwania, to... miotanie się Bursy między najróżniejszymi stylistykami, o których pan mówi, jest tego jakąś manifestacją. Natomiast ten fenomen Andrzeja Bursy, on jest wielopłaszczyznowy, bo z jednej strony to jest to, co wydarzyło się na tej płaszczyźnie twórczej, ale z drugiej strony to jest także to, co się wydarzyło w rzeczywistości społecznej. Czyli to, że Bursa mimo swojego młodego wieku, mimo 25 lat, już za życia obrósł jakimś rodzajem legendy. I teraz możemy domniemywać, skąd to, gdzie ma to swoje źródło. Z jednej strony być może w jego usposobieniu, z drugiej strony usposobieniu wynikającym też z nieoczywistych okoliczności, w których on dorastał. Od zawsze rozdarty między ideologią, z jednej strony ideologią chrześcijańską ze strony matki, z drugiej strony ideologią komunistyczną ze strony ojca. Małżeństwo rodziców i dom, który jest domem rodzinnym, ciepłym. On wspomina ten czas takiego obcowania rodzinnego właśnie, a równocześnie nagły rozwód rodziców. I to pozostawanie pomiędzy cały czas. Zastanawiam się, jak to się stało, że w ciągu, pisze pan bodaj w jednym z artykułów, 38 miesięcy, kiedy Andrzej Bursa aktywnie zajmuje się twórczością poetycką. Kilka lat funkcjonowania w środowiskach artystycznych krakowskich, a równocześnie jego śmierć, która staje się wydarzeniem kulturowym.
Tak, dużo spraw pan poruszył, więc teraz się zastanawiam, do której nawiązać najpierw, ale myślę, że trzeba sobie uświadomić, że mamy też do czynienia z kimś, kto jakby w tym krótkim okresie poszukuje w bardzo wielu kierunkach. To nie tylko chodzi o to, że jego poezja jest wielostylistyczna, ale on naprawdę robi bardzo dużo różnych rzeczy. Jak sobie tak przez chwilę pomyślimy, pisze scenariusz dla teatru Kantora i być może nawiąże się jakaś współpraca z teatrem na dłużej. Pisze sztuki. Niektóre z nich naprawdę niezłe. Zwierzęta hrabiego Kaliostro, krótka sztuka, ale bardzo interesująca, bardzo intrygująca, może nawet godna przypomnienia dzisiaj w naszych czasach o takich bohaterach, którzy jakby przygotowują się do rewolucji, ale tak naprawdę wewnętrznie są pasywni, zniewoleni i właściwie niegotowi do takiej przemiany. Pisze powieść, moim zdaniem jedną z najwybitniejszych współczesnych polskich powieści, Zabicie ciotki, której tak jak i innych swoich utworów nie zdąży za życia opublikować w książce, no ale one zostają w papierach, opublikowane po latach, stają się ważnymi wydarzeniami. Więc to jest człowiek, który działa na bardzo wielu polach. Dodałbym jeszcze, w końcu w Krakowie nie zaszkodzi o tym nieustannie przypominać, że to jest ktoś, kto był u początku w piwnicy pod Baranami. Pisał skecze bardzo dowcipne, bardzo intrygujące. To był kabaret literacki, oczekując, wymagający od tych, którzy z nim współpracowali, bardzo wysokich umiejętności. Bursa te umiejętności miał. Ludzie z kabaretu wspominają go jako kogoś trochę osobnego, trochę odsuniętego, trochę gniewnego, ale w gruncie rzeczy kogoś, kto ten klimat piwniczy, czy pierwszej piwnicy współtworzył, nadał pewien kierunek w książce, którą robiłem przed paru laty, Dzieła prawie wszystkie, są też piwniczne skecze i piosenki, które napisał. Więc to jest, jak sobie zobaczymy, to spróbujemy sobie wyobrazić tego człowieka, to jest trochę taki, użyję może takiego porównania, taki wieloryb, który ma w sobie cały wszechświat, prawda? Znaczy wszystkie możliwości. Mm-hmm. I nie wiadomo, jakby się potoczyło jego życie dalej, prawda? Nie wiemy, może by wybrał teatr na przykład, a może kabaret, a może próbowałby robić wszystko naraz. Oczywiście interesujące jest to, że Bursa w tym wszystkim był rzeczywiście też takim przykładem kogoś, przez kogo przechodzi właściwie przechodzą przez różne polskie rozdarcia i tamtego czasu i rozdarcia, które my dzisiaj odczuwamy nawet. To, że ojciec jest właśnie takim lewicującym inteligentem po wojnie, bardzo mocno się w pewnym momencie opowiada po stronie nowej władzy, robi karierę, a mama przeciwnie, symbolizuje taką Polskę właśnie katolicką, bardzo mocno przywiązaną do wartości religijnych, to jest coś takiego, co się też w tej twórczości zaznacza. Pan powiedział o tych ideologiach, że on jakby uczestniczył w zmaganiu dwóch ideologii, ale to jest właśnie taka twórczość antyideologiczna, prawda? Znaczy to jest bardzo mocne i to akurat go spokrewnia z poetami nowej fali, także z młodym Adamem Zagajewskim, prawda? Znaczy trzeba czyścić nasz stosunek do świata. Jeśli on się staje stosunkiem ideologicznym, jeśli idee, które wyznajemy, zaczynają dominować nad naszymi relacjami, nad naszą uczciwością, nad naszym stosunkiem do drugiego człowieka, to coś jest nie w porządku. To znaczy, że już przeszliśmy te granice od idei do ideologii, prawda? I wtedy przestajemy widzieć rzeczywistość taką, jaką jest.
Tak, a równocześnie przechodząc od idei do ideologii, stajemy się w pewnym sensie właśnie bezwolni w jakimś znaczeniu, prawda? Bo to rozpoczyna się jakiś rodzaj procesu myślowego, który nie jest w pełni wyzwolony od jakiegoś wyrachowania bardzo często, a jednak ten brak wyrachowania dopiero pozwala przekraczać granice, także w sztuce, prawda? Pozwala spoglądać za horyzont w jakiś sposób.
No tutaj dotykamy takiej tajemniczej sprawy, skąd się właściwie bierze sztuka, nie? Skąd się właściwie ona bierze, jak ona się rodzi. Mnie Bursa fascynuje, ja od kilku miesięcy gromadzę materiały do książki biograficznej o nim, szykuję się do spotkań, rozmów z tymi, którzy jeszcze żyją, świadkami jego życia. Od razu wspomnę, że kilka dni temu zmarła niestety siostra Andrzeja Bursy, pani Marta Knapikowa. To też taka smutna wiadomość z ostatnich dni. Mówimy o pokoleniu, które właśnie na naszych oczach odchodzi. Ale też mamy ciągle jeszcze wybitne postaci tego pokolenia. Ja często przywołuję taki przykład. No wyobraźcie sobie państwo, że jest dzisiaj jakiś wielki festiwal literacki. Zaprasza się nestorów polskiej literatury i za jednym stołem siadają mniej więcej rówieśnicy i rówieśnice, czyli Krystyna Miłobędzka, Wiesław Myśliwski, Andrzej Bursa, no powiedzmy jeszcze Urszula Kozioł, troszkę młodsza od pozostałych. Wiesława Myśliwskiego i Andrzeja Bursę dzielą 4 dni. Oni się urodzili w tym samym miesiącu, w tym samym tygodniu. Andrzej Bursa 4 dni wcześniej. O kimś takim mówimy. To znaczy mówimy o kimś, kto należał do pokolenia, które weszło w wojnę bardzo jednak świadome. Te dzieci miały 7 lat, ale kiedy wojna się kończyła, miały już lat naście. Więc też rozumiały wiele z tego i chłonęły wiele z tego, co się wokół nich działo. Nieprzypadkowo, zwłaszcza ta trójka, którą wymieniłem, Miłobędzka, Bursa, Myśliwski, oni w swojej twórczości też właśnie sięgają po takie obszary języka, które obszary języka mówionego. Każde zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Ale jednak dla nich ważny jest ten kontakt z tym realnym człowiekiem, prawda? Mm-hmm. Żeby on mógł przemówić, żeby jakby dopuścić do głosu tych, którzy tego głosu nie mieli w literaturze. I to mi się, także takie doświadczenia, które jakby są trochę trudno wypowiadalne. Literatura obchodzi je za pomocą rozmaitych wysublimowanych chwytów, a Bursie i innym autorom tego pokolenia wydaje się, że trzeba zadziałać bardziej bezpośrednio, prawda? Że trzeba uchwycić też pewne mechanizmy mowy, a przez to uchwycić się pewne mechanizmy społeczne.
Mm-hmm, tak.
To jest bardzo ważny wątek. No nie chcę go bardzo szeroko rozwijać, mamy poranek.
Tak, to prawda.
Jeszcze nie wszyscy się przebudzili i takie seminarium z literatury nie jest czymś prostym, ale warto o tym pomyśleć, że ci poeci na przykład, tacy jak Bursa, ale też poeci Nowej Fali, to byli poeci, którzy bardzo mieli wyczulone radary na to, co się z językiem dzieje w ogóle, prawda?
Jesteśmy w radiu, jak pan wspomniał o poranku, ale radio to jest takie miejsce, w którym możemy pozwolić wyobraźni pracować. I ja tak sobie pomyślałem o takim eksperymencie, ponieważ wspomina pan o tym osobistym kontakcie z człowiekiem. Teraz gdybyśmy się przenieśli na nieco inną płaszczyznę ontologiczną, jeśli tak można powiedzieć. Pan w tym momencie z Andrzejem Bursą spędza zapewne bardzo wiele czasu, zważając też na pana aktualne prace. Gdyby Andrzej Bursa, ten w tym momencie być może właśnie 90-letni, wkroczyłby tutaj do studia, czy abstrahując od tego wieku w tym momencie, bo to trudno domniemywać, co wydarzyłoby się po kilkudziesięciu latach, gdyby to wszedł taki młodzieniec, zostańmy może przy tym, to jakiego człowieka byśmy zobaczyli?
No bardzo, myślę, gorącego. Ja mam taki jego obraz, który kogoś, kto jest jakby nieustannie pobudzony. Wszystkie właściwie wspomnienia, jakie o nim pozostawiono, to są takie wspomnienia kogoś niesłychanie gorącego, rozgorączkowanego nawet, prawda? Niespokojnego. Jest takie wspomnienie zaprzyjaźnionego z nim rzeźbiarza, który próbował nawet wyrzeźbić jego portret. I nie był w stanie tego zrobić, bo Bursa nie był w stanie pozować. Znaczy po prostu nie było się w stanie zrobić tego popiersia, bo twarz Bursy bez przerwy zmieniała swój wyraz. Nie? To nie tylko chodzi o to, że ktoś się rusza bez przerwy, ale też, że w ogóle jakby artysta nie jest w stanie uchwycić tego, co jest jego charakterystycznym wyrazem, prawda? Albo ten wyraz się zmienia. Więc sądzę, że to jest w ogóle najbardziej intrygujące w tej postaci. Taka, nie chcę powiedzieć hybrydyczność, bo to dzisiaj słowo, które się kojarzy z wojną, czy przede wszystkim z wojną, prawda, i z polityką, ale że to jest taki ktoś, kto się nieustannie transformuje, prawda, i właściwie my nie wiemy, kim on będzie. Ludzie mnie nieraz pytają, no co on by pisał w następnych latach? Mówię, nie jestem w stanie przewidzieć. Jedno mogę państwu powiedzieć, że na pewno nie wiem, co on by napisał za rok czy dwa lata, gdyby żył, ponieważ no właśnie to jest taka twórczość, która się nieustannie zmienia pod wpływem rozmaitych impulsów, lektur, dyskusji i tak dalej.
Andrzej Bursa, jak rzeczywistość Brunana Schulza, nieustannie przepotwarzająca się, prawda, transcendująca i nie wiadomo dokąd prowadząca. Natomiast mówi pan o tej żarliwości, mówi pan o tym przepełnieniu jakimś takim energetycznym. No i to także manifestuje się w trakcie obcowania z rękopisami, prawda? Pan miał tę sposobność, by próbować dekodować wiersze z tych oryginalnych rękopisów. No i to było trudne doświadczenie, prawda?
Syn poety, pan Michał Bursa, rzeczywiście udostępnił mi trochę maszynopisów i rękopisów ojca, kiedy powstawała ta edycja dzieł prawie wszystkich. I rzeczywiście, no, pamiętajmy, że w tamtych czasach bardzo wiele ludzi posługiwało się ołówkiem jako podstawowym narzędziem pisarskim. Tak też było w przypadku bursy na karteczkach, takie jakie miał do dyspozycji, często wyrwanych z zeszytu, czy zachowanych z zeszytu dziecięcego, z notesików jakiś, notował coś pospiesznie. Można nawet odnieść wrażenie, że notował podczas spacerów, niekoniecznie zawsze też przy biurku w domu, więc ten ołówek nie zostawia takiego bardzo wyraźnego śladu na papierze. Po latach ten ołówek po prostu blaknie i wielu utworów nie da się już odczytać, wielu szkiców nie da się już odczytać, a w każdym razie nie da się ich odczytać z dużą pewnością. Część utworów przepisywała rodzina, więc to dzięki temu my mamy w ogóle zachowaną tę spuściznę, bo gdyby nie ta troska najbliższych żony, matki, siostry o to, żeby ocalić to, co on skądinąd może by wyrzucił albo by zniszczył, albo napisał na tym coś nowego, to też jest coś, co warto podkreślić. My mówimy o dorobku relatywnie szczupłym. To jest sto kilkadziesiąt wierszy, to co mamy do dyspozycji, prawda? Ileś tych sztuk, kilka sztuk, czy takich scenicznych skeczy, kilka opowiadań, jedna nieduża powieść, no plus takie rozmaite rzeczy, które zachowały się w przekazach. To też jest bardzo charakterystyczne, że my właściwie scenariusz dla Kantora, który on napisał, znamy z czyjejś relacji. Nie mamy zapisu oryginalnego. Zostawił też po sobie w papierach oczywiście rozmaite przekłady. W tamtych latach też próbował przekładać z języka rosyjskiego przede wszystkim. Myślę, że próbując z jednej strony sił w poezji, ale też próbując zarobić jakieś pieniądze. Więc to nie jest zbyt obszerna twórczość, ale ona daje właśnie nam tę niesamowitą satysfakcję, że my tam właściwie mamy wszystkie nuty naszego świata. To znaczy liryczny wiersz o tym, że trzeba się rozstać z psem, prawda? Że trzeba go oddać, bo niestety nie ma pieniędzy na jego utrzymanie. Nie ma go z czego utrzymać po prostu. To jest tak smutny wiersz i tak piękny. Może jeden z najpiękniejszych wierszy o przyjaźni człowieka z psem, jaki w języku polskim napisano. Bardzo prosty, prosty właściwie, na prostym obrazku oparty. No a potem mamy wiersze słynne jak Pantofelek, czy Zabaw i gier dziecięcych i tak dalej. Te takie brutalne, demonstracyjnie wręcz brutalne, prawda, mocne wiersze. A pomiędzy tym jeszcze takie coś, o czym właściwie do tej pory literaturoznawcy dyskutują, nie wiedzą jak opisać. Poemat Luiza. To jest poematem właściwie takim surrealno symbolicznym, opowieścią, przetworzoną opowieścią o samym losie poety, prawda, jako kogoś, kto się nie może w świecie odnaleźć i kto nie może znaleźć miejsca dla swojej poezji, kto odkrywa, że poezja, w jaką on wierzy, jest niemożliwa, prawda, że nie ma miejsca w świecie dla autentyczności i tak dalej, czy może zupełnie inaczej to można zinterpretować, nie według klucza osobistego, więc mamy wszystko.
Czemu zatem kierować się wchodząc w ten świat poezji języka poetyckiego Andrzeja Bursy? Jak odnaleźć się w tym mętliku?
To paradoksalnie, jak się wejdzie w ten świat, to właściwie nie mamy wrażenia mętliku. To znaczy mamy wrażenie właśnie takiej wielostronności, wielorakości. I to ktoś może potraktować jako przeszkodę, ale można to też potraktować jako atut tej twórczości. To znaczy, że widzimy, jak się wyłania z tej całej masy poszukiwań jednak pewna bardzo intrygująca osobowość twórcza. Ja często tak, kiedy ludzie mnie pytają, mówię, jeśli macie problemy z poezją, to spróbujcie zacząć od jego opowiadań, od zabicia ciotki także, prawda? To są takie rzeczy, które was może zaskoczą trochę, ale także właśnie swoją taką bezpośredniością, brutalnością, ale z drugiej strony one mają ten taki swój fabularny też kapitał i filozoficzny kapitał, który dzisiaj także, myślę, do nas by przemawiał. Znaczy dzisiaj może nawet bardziej niż kiedyś, bo czujemy znowu, że rzeczywistość jakby usuwa się nam trochę spod nóg. A Bursa pisał o świecie i pisał w świecie, w którym właściwie wszystko drżało jeszcze pod wpływem wojny. I to, że on powtarza taką frazę w swoich utworach, martwa perspektywa, prawda, że otwiera się przede mną martwa perspektywa, czyli się otwiera, ale w zasadzie już jest martwa, to znaczy nie, nic mnie tam interesującego nie czeka. No to jest trochę taka sytuacja, w której my się właściwie znaleźliśmy. Więc ten Bursa może być bardzo bardzo też w tym czasie nam jakoś tak pewne nuty w nas, nuty w nim odnajdziemy, nam bliskie.
Andrzej Bursa kończyłby dziś 90 lat. Dziś w Światowy Dzień Poezji. Przypomnijmy, że dziś także pierwsza rocznica śmierci Adama Zagajewskiego. O Andrzeju Bursie opowiadał autor opracowania dzieł prawie wszystkich Andrzeja Bursy, Wojciech Bonowicz. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i cóż, biegniemy szeleścić stronami dalej.
Tak, tak.
Czytywać się i poszukiwać jakiejś łączności być może, bo nie zawsze ukojenia. Radio Kraków Kultura na co dzień. Jesteśmy z państwem w tym programie do godziny 10:00.